Mam nadzieję, że większość z Was czytała już kilkakrotnie list do Koryntian, kiedy zaczynaliśmy parę miesięcy temu. No ale dzisiaj przeczytajmy ten fragment, czyli wersety od 10 do 15. Najpierw może z Biblii Brytyjskiej. Ja przeczytam, kto będzie czytał z Biblii Tysiąclecia. Ktoś już ma tysiąclatkę. Może w tych mądrych aplikacjach można też czytać z internetu. I możemy jeszcze pastora Zaręby to tłumaczenie użyć. Jeśli ktoś ma taką poprawioną Biblię Gdańską, to też poproszę. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Mamy Biblię Brytyjską. Przeczytajmy teraz z Biblii Tysiąclecia.
Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego, odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.
Dzięki. Zobaczcie, że tutaj tysiąclatka tak, że tak powiem, przezornie nie użyła słowa zbawienie. Tylko jest ocalenie, no to już tam ktoś może nie skojarzy i tak dalej. Teraz, zanim przeczytamy pastora Zarębę, jeszcze chciałem wam przypomnieć, w jakim kontekście ten fragment się pojawia. Pamiętamy, że do jednego z najgorszych kościołów, jeśli chodzi o poziom duchowy, poziom moralny, dojrzałość, miłość i tak dalej, to wszystko jest najgorsze w tym kościele. No, dlaczego wziąłem ten kościół na tapetę? No, założyłem, że te problemy, które tak obficie występują w kościele w Koryncie, które jednym tym słowem cielesność, nie? Czyli przedłużone niemowlęctwo i przyjaźń ze światem, tak można by to krótko zdefiniować, będą się te cechy po części pojawiać, kiedy osłabnie ilość kontaktów między nami. Nie? Po tym roku, dwóch, gdzie spora część z was nie miała bliskiego kontaktu z wierzącymi, miłość, gorliwość, motywacja spadną, pojawią się wśród nas oznaki cielesności. No to i ten list myślę, że tu pomoże. No druga sprawa, że jest to taki dość bogaty w zastosowania kościelne, nawet dla dojrzałych kościołów, tu są fajne rzeczy. Jest też kilka kontrowersji, tak jak na przykład ta kontrowersja charyzmatyczna, rola kobiet też jest pokazana tutaj, także myślę, że parę ciekawych rzeczy się wydarzy, jeśli chodzi o nasze studiowanie. I zobaczcie, dziesiąty werset z pierwszego rozdziału. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. To jest po tym wstępie, nie? Czyli on tu rysuje główny ich problem. Nie? Nawet te moralne problemy, one wynikają właśnie z tych podziałów, z cielesności, z odejścia od takiego wspólnego skoncentrowania na Chrystusie. I do tej pory Paweł za pomocą albo przykładów pozytywnych, albo nagan, próbuje ich z tego stanu wyrwać. Nie? Mieliśmy ten wstęp, który jest tylko pozytywny. Nie? Pamiętacie, mówi o ich zbawieniu, o ich pozycji, o tym, że to Bóg dokończy to dzieło. Później właśnie no, pokazuje bardzo zły stan. Później znowu pokazuje tych chrześcijan duchowych, czyli ten wzorzec i mówi, ale do was nie mogłem mówić jak duchowych, do duchowych, bo jesteście cieleśni. Nie? Macie to przedłużone niemowlęctwo. I teraz apeluję do ich rozsądku. Mam nadzieję, że zauważyliście, że ten tekst nie jest pełen jakichś nakazów lub zakazów. Nie? Jeśli byście rzucili okiem, zobaczcie, ile tam nakazów znajdziecie lub zakazów, nie? No bo to z tego samego paragrafu. Jeden, czyli no tak nie za dużo. Nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wersetów. Jeden nakaz tylko, maluśki. Nie? Czyli zobaczcie, że on opisując pewną rzeczywistość, chce ich pobudzić do ogarnięcia się. Nie? Czyli taki tytuł roboczy to jest ogarnij się. To nie zabawa, to nie w czasy. Każdy twój czyn, każde twoje słowo zostanie rozliczone przez samego Boga. I nie będzie tutaj zmiłuj się. Nie będzie drugiej szansy. Nie będzie, ale zaraz, ja już poprawię, już lecę, nie, proszę sąd zatrzymać, ja już tu piecę i tak, tak, nie. Zbudujesz, będzie koniec, staniesz przed sądem, ogień, kupa popiołu, albo, patrz, jednak zostało coś, nie? Także pokazuje im pewną rzeczywistość i liczy na to, że ci ludzie ogarną się, czyli zmienią swoje życie w kontekście tego, jak wygląda rzeczywistość i co ich czeka w najbliższej przyszłości. Nie? Także pokazuje też w takim najbliższym kontekście, to czytając wersety poprzednie z trzeciego rozdziału, pamiętacie tym takim dziewiąty werset, który tuż poprzedza nas, to pamiętacie, że jest wszystko jest Boga, nie? Pracownicy są Boga, budowla jest Boga i pole jest Boga. Jedno pole. Różni ludzie pracują, ale to, co pamiętacie, Łosiak mówił, czyj jest Kościół? Jego. Nie? I to warto pamiętać. Dzisiaj jesteśmy, że jest jeden fundament. Nie? Tam jest jedno pole, tu drugi obraz. Jeden fundament i jeśli pójdziemy dalej, czyli wersety od 16 do 23, to pokazuje, jedna jest nasza lojalność, jeden nasz cel, jeden nasz Pan. Bóg. Także pokazuje, jak te ich stronnictwa, kłótnie wewnętrzne w Kościele, budowanie tych sporów, jak jest bezsensowne, kiedy jest jedno pole, jeden fundament, jeden cel, czy jedna lojalność, przynależność. No to po tym wstępie jeszcze raz przeczytajmy z Biblii tłumaczenia pastora Zaręby, a potem jeszcze na koniec z Brytyjki, bo na Brytyjce będziemy pracować. Kto ma?
Udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, położyłem fundament. Inni na nim budują. I niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego, poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, z siana czy słomy, to okaże się w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia.
Dzięki. No widzicie, że troszeczkę się to różni. Nie treścią, bo tu treść jest dosyć prosta, tu się nie da wiele tam, że tak powiem, oszukać czy zmienić, ale taki trochę żywsze spojrzenie pojawia się tu i rzeczywiście to, co wam mówiłem ostatnio, że tu słowo architekt się pojawia, to tu jest mistrz, jak? Mistrz budowlany?
Mądry mistrz budowlany.
Tak. Także no tak starał się oddać, że tu jest coś więcej niż taki budowniczy, nie? Że to jest taki mistrz budowlany. Nie? architekt. No to wróćmy jeszcze do naszego tłumaczenia brytyjskiego. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie. Lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. No to mamy, mam nadzieję, już w głowie jakiś taki zarys, plan tego tekstu. Niektórzy już może pewne wersety na pamięć umieją. To jest też dobra taka praktyka. No jaki tytuł byśmy temu dali? No już mówiłem, jeden fundament. Nie? To taki najprostszy, tak jak tam było. Jedno pole, jeden fundament, jedna przynależność, lojalność, następne spotkanie, następna część tego wywodu. Jeden fundament albo każde nasze dzieło będzie wypróbowane, przetestowane. Każde nasze dzieło. Nie? To tytuł, podział na trzy części proponuję. Pierwsze dwa wersety, 10 i 11, to jest ten fundament i budynek. Fundament i budynek, czy budowanie. 12, 13, no to jest budowanie i sprawdzian, odbiór techniczny przez samego Boga. Budowanie i testowanie, sprawdzenie. Budowanie i sprawdzenie, kontrola jakości. I werset 14 i 15, no to jest nagroda lub strata. Nagroda, zapłata niekiedy lub strata. Mam nadzieję, że tu widzicie jasno, że ten fragment skierowany jest do chrześcijan. Inne fragmenty później jeszcze pokażę, ale można sobie już zapisać. 2 Koryntian 5:10 też opisują jasno ten sąd nad chrześcijanami, by sprawdzić nasze uczynki dokonane po nawróceniu. To nie jest to samo, co sąd ten, gdzie się rozstrzyga zbawienie i potępienie. On opisany jest w Księdze Apokalipsy pod koniec, 20 rozdział od 10 do 15 wersetu. I tam są księgi uczynków, no i księga życia. Jeśli czyjeś imię nie było zapisane w Księdze Życia, no to zostaje osądzony z uczynków i idzie do piekła, czyli wieczne oddzielenie od Boga. Tu mamy sąd nad wierzącymi, czyli fundament jest, Chrystus w nich jest. Niezależnie co zrobili później w tym życiu, to zbawieni będą, także tu nie grozi absolutnie potępienie, ale to, cośmy zbudowali jako chrześcijanie, to zostanie ocenione. I to, co nie sprosta tej próbie, będzie szkodą, będzie tylko kupą popiołu, a to, co przetrwa, spotka się z nagrodą od Boga. Nie? Apostoł Paweł, kiedy żegna się z życiem, no to właśnie mówi, że czeka tam już na niego Jezus z koroną, nie? Z nagrodą właśnie. On, można powiedzieć, już uprzednio wie, jaki będzie wynik tego sądu, jeśli chodzi o jego uczynki dokonane po nawróceniu. Wróćmy do tekstu. Pierwszy, czyli ten fundament i budowanie. Proszę jeszcze, żeby ktoś z Brytyjki przeczytał te dwa wersety.
Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
Dzięki. Czyli mamy tutaj no, główną myśl to jest porównanie budowlane. Nie? I można powiedzieć, że takie trzy, tak jak te podzieliliśmy, to trzy takie etapy budowy są. Nie? Najpierw jest no, założenie fundamentu, no, jest też projekt, nie? No, bo to jest ten mądry budowniczy, no, ale powiedzmy, że już sam wchodzimy na plac budowy, to jest najpierw trzeba położyć fundament, potem jest jakiś proces dość długi budowania, zakończenie tego budowania, no i sprawdzenie, czy to się nadaje, czy to się nadaje do zamieszkania, czyli test jakiś, nie? I tak on opisuje życie chrześcijańskie, nie? Od nawrócenia, zobaczcie, do tego już bycia w niebie z nagrodą, no to to opisuje nasze życie. Ciekawe, że w ogóle nie mówi o tym życiu wcześniejszym, nie? To taka obserwacja. Nie będziemy z tego no, tam za daleko szukać, ale widać, że z tego taka prosta już zastosowanie, że Bogu przede wszystkim zależy na tym życiu po nawróceniu. Stąd taka pomoc dla tych z was, którym tam jakieś wyrzuty sumienia, gdzieś tam różne rzeczy chodzą po głowie, no to też przyjmijcie też taką perspektywę, jaka tutaj jest. Czas startu to jest czas od nowego narodzenia. To Bóg będzie oceniał w naszym życiu. Nie? Stąd na tu i teraz, dlatego Paweł mówi, że nie patrzę, co tam w przyszłości, gonię jak najszybciej do przodu i tak dalej, i tak dalej. Teraz weźcie jeszcze ten tekst i zobaczcie werset otwierający i zamykający. Jakim obrazem czy jakim wyrażeniem rozpoczyna się ten fragment? Łaska Boża, nie? Ogólnie to miłe, nie? No bo łaska to jest tak niezasłużona przychylność, no Bóg nam okaże dobro i różne takie rzeczy. Łaska Boga, nie? Łaska Boża, łaska Boga. A czym się kończy? 15 werset. Obień, nie? To pokazuje, że w Bogu są dwie rzeczywistości. Nie? Że Bóg z jednej strony jest pełen miłości, łaskawości i tak dalej, ale jest też Bogiem sprawiedliwym. Jest Bogiem też sądu. Nie? I chrześcijanin powinien o tym pamiętać. Nie? Tak jak mówiliśmy, główny i jedyny praktycznie nakaz w tym fragmencie to jest niech każdy w jakiś sposób, zobaczcie to określenie, niech każdy baczy, jak na nim buduje. Nie? Już fundament jest w porządku, to się nic już nie zmieni, ale teraz zobaczmy ten baczy. Nie? Jeśli macie takie aplikacje, no to zobaczcie w greckim tekście. Ja skorzystam z papierowego wydania. Jeszcze raz, głośniej trzeba mikrofon brać. Tu panowie kamkią, żeby wam dać mikrofon.
Lewo, niech uważa, niech patrzy. Mhm.
Każdy niech patrzy, jak nadbudowuje, nie? I tu patrzy, zawiera taką... widzicie, jak tłumacze to oddają, nie? Baczy. To jest coś takiego jak czuwa, jakie tam inne mamy określenia z różnych tłumaczeń. Mogą być też angielskie. Uważa. Jeszcze ktoś może dorzuci ze swojego tłumaczenia. Tu na przykład w tym New American be careful, nie? Czyli tak skup się i uważaj, nie? Że tu jest, to jest ten główny nakaz, jedyny nakaz w tym całym fragmencie. I teraz, dlaczego masz się tak ogarnąć? Dlaczego masz tak się skupić na tym, jak budujesz swoje życie? Słucham? No, żeby nie runęło, ale wiesz, no, są różne sposoby budowania. Można tak zrobić, że nie runie, ale będzie niezłe dziadostwo, tak czy siak, nie? Dlaczego mamy tak czujnie patrzeć na to, jak budujemy? Będzie sprawdzone przez majstra innego.
Trzymajcie projekt.
Przez kogo zostanie sprawdzone? A, to jest, jeśli człowiek sobie to wyobrazi, to troszeczkę, zobaczcie, te wszystkie takie nasze dyrdy mały, które sobie opowiadamy, to wiemy, że nie zadziałają. Nie, tak robiłem wam taką próbkę przy tym zjeździe na poprzednim, tym czerwcowym, nie? Gdzie wszyscy byli zaproszeni, a przyjechało tam z 80 osób tylko, nie? No i pytam właśnie, no dobra, no ludziom to tam różne dyrdy małe możecie opowiadać, ale co powiesz Bogu, co wybrałeś zamiast, nie? No to, to jest, można powiedzieć, sposób, w jaki, zadając sobie to pytanie wcześniej, nie staniemy w tej tragicznej sytuacji utraty nagrody. Bo teraz, kiedy się ogarniesz, no to możesz jeszcze coś poprawić. Nie? Możesz zacząć budować z złota, srebra i drogich kamieni. Ale kiedy już będziesz stary tuż przed śmiercią, to już niczego nie naprawisz, czy niewiele naprawisz w swoim życiu. Nie? Dlatego on mówi do tych chrześcijan bogatych, w sile wieku, nie? No bo ten kościół, pamiętacie, i taki jest, że tak powiem, matrymonialnie mocno zaangażowany, może matrymonialnie to nie, ale że tak powiem, w pełni sił, jurny taki, nie? I tu i bogaty, i wszystko fajnie, a darów duchowych, jak przemówią językami, to nikt nikogo nie rozumie, nie? Także jest wszystkiego na bogato, aż się żygać chce, nie? A on mówi, może by jednak pomyśleć, że kiedyś staniecie przed Bogiem. I wszystko, coście zrobili, coście powiedzieli, przejdzie przez próbę Bożego ognia. I tylko to, co przejdzie tę próbę, zyska nagrodę, czyli to jest ta inwestycja w niebie. Jezus mówił, nie, nie gromadźcie sobie skarbów tutaj, nie miejcie punktu koncentracji w tym byciu tu na ziemi, na swojej tam emeryturze, tam i tu sobie wstawcie właściwe, tylko pomyślcie, że niebo jest waszym przeznaczeniem. To tam spędzicie, tam spędzimy wieczność. No i teraz pomyślcie, jak zgromadzić skarby, tam te kupony, rentierzy, żeby tam, nie, to są różne sposoby tam, żeby na przyszłość się zabezpieczyć, nie, fundusze takie, śmakie, żeby właśnie mieć ten skarb w niebie, nie? Zacznij o tym już teraz myśleć, bo jak zaczniesz tuż przed śmiercią, dowiesz się, że masz raka i zostało ci 3 tygodnie, no to już tam wiele nie nabudujesz, nie? A teraz, kiedy jesteś młody, piękny i chcesz być bogaty, no to jeszcze możesz troszeczkę swoje życie nakierować w którąś tam stronę, nie? Wielu z nas, którzy się nawrócili w późnym wieku, to właśnie wczoraj słyszeliście świadectwo Bartka, chłop młody, no 40 parę lat, nie? No ale mówi, aż przecież mu się głos załamał, słyszeliście, nie? Że przez tyle lat byłem oszukiwany, czyli marnowałem swoje życie. Nie? No i teraz wy już znacie prawdę. Fundament jest w waszym sercu. A teraz pytanie, czy nie marnujesz swojego życia? Czy budujesz rzeczywiście z tych najwartościowszych materiałów? Bóg jest Bogiem łaskawym. Dzięki łasce Boga, czy według łaski Boga. A ostatni werset. Wszystko przejdzie przez ogień. Dlatego mówię, niech każdy bacznie obserwuje, bacznie się przykłada do tego, co robi, jak buduje na Chrystusie i z czego. Może ktoś ma jakąś myśl, coś mu się tam odblokowało w głowie i chciałby się tym podzielić, no to zawsze podnieście rękę i zrobimy chwilę przerwy na off-topic czy na jakieś zastosowanie. Nie widzę na razie, no to jedziemy dalej. Co to znaczy, bo zobaczcie, że apostoł Paweł według łaski Bożej, jako mądry architekt, czy mistrz tam budowlany. Według łaski Bożej, jako mądry budowniczy założyłem fundament. Nie? Możemy sobie przejść trochę do przodu. Zobaczcie, ktoś może znajdzie 15 rozdział, werset 10, jak Paweł więcej w tym akurat tekście, czyli to jest ta sama księga, stąd te interpretacje łatwo przeciągać. Bo wiecie, kiedy z innej księgi już by było, albo jeszcze innego autora, co gorsza, no to wtedy przeciąganie jakiegoś pojęcia do wersetu tego, że tu o to chodzi, jest przedsięwzięciem ryzykownym, które trzeba sprawdzić, nie? Czy na pewno o to samo chodzi. Ale tu, kiedy on używa podobnych pojęć w jednej księdze i nie ma jakiegoś śladu, że on nagle w innym kontekście używa tego, no to możemy przyjąć, że mówi o tym samym. Zresztą przeczytajmy ten werset.
Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.
No, myślę, że bez dłuższej narady tu się zgodzimy, że podobną rzeczywistość opisuje tu apostoł Paweł. Według łaski Bożej, jako mądry budowniczy. Nie? Czyli on wie, że to, że ma przywilej być apostołem, głosić Ewangelię, tylu ludzi prowadzić do Chrystusa, jest z łaski samego Boga. Nie? Że on się z tego cieszy. On to chlubi się tym jako przywilejem. Nie? Że on ma taką możliwość. Nie? Z łaski Boga jako mądry budowniczy. Czyli w ogóle, że buduje, ale że jest i tym mądrym architektem, czy tym dobrym mistrzem budowlanym. Jakby inaczej to przetłumaczyć, że jest to z łaski Boga. On, zobaczcie, absolutnie nie wykazuje pychy. Nie? To, co mówiliśmy. Dla ludzi niedojrzałych wiedza ich nadyma. Głupieją. A jego prowadzi do jeszcze gorliwszej służby, do wdzięczności, do okazywania kto jest autorem tej jego mądrości, jego owocu i tak dalej. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Nie? Tam później mówi dalej w Koryntian. Czyli to możemy zastosować bezpośrednio do siebie, niezależnie jakie będziemy mieli efekty, jak będzie nam dobrze szło w życiu chrześcijańskim, czy ludzie będą tam miliony, czy tysiące, czy dziesiątki za nami szły, czy będzie jakoś inaczej, no to warto pamiętać, dzięki komu jesteśmy tym, kim jesteśmy, dzięki komu mam tę służbę, dzięki komu jestem mądry, nie? I mogę innym tę mądrość przekazywać, wskazywać, nie? Dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że Bóg jest tak łaskawy, to z człowieka, którego on sam nazywa płodem poronionym, dzisiaj jest mądrym budowniczym na niwie Bożej, zakłada fundament i tak dalej. Nie? Także to jest takie, myślę, dla nas też otrzeźwiające, że jeden z najbardziej owocnych ludzi w historii chrześcijaństwa, no cały czas pamięta, że to jestem tym, kim jest, dzięki łasce Boga, czyli niezasłużonej przychylności, niezasłużonej dobroci. No i teraz pierwszy już ten budowlany aspekt, co jest fundamentem w tym fragmencie? Jezus Chrystus. Co jeszcze możemy się dowiedzieć o fundamencie życia człowieka? Nie ma innego. Nie, to co możemy budować na piasku, ale to jest bez fundamentu. Nie? No to teraz spróbujcie sobie, biorąc pod uwagę kontekst, nie? Że tam w kościele pojawiają się, ja jestem apostolowy, ja tam taki, śmaki, Piotrowy. Różne takie pomysły, co w naszym umyśle może stać się fundamentem zamiast Chrystusa. Nie mówię naprawdę, tylko co w naszym urojeniu może się stać fundamentem czy punktem odniesienia naszego życia. Zwykle jakiś człowiek, nie? I tu widać było u tych Koryntian, że oni się zaczęli identyfikować z jakimś nauczycielem, a Paweł mówi, to co, to ja za was umarłem, Apollos za was umarł, no ogarnijcie się, nie? Także tu widać, że u nich ten, to najważniejsze, ten fundament, to stał się jakiś nauczyciel w Kościele, nie? Co jeszcze może być takim fałszywym fundamentem dla, nawet dla chrześcijan? Kościół, nie? Szczególnie w takich bardziej tradycyjnych kościołach, nie? To bardzo mocno się podkreśla my, baptyści na przykład, nie? My, wolni chrześcijanie, nie? Tak jakby to coś znaczyło. Rozumiecie? No co? Nie, no my Jezusowi, nie? To my należący do Jezusa, dzięki łasce Bożej, nie? To jest nasz fundament, a nie nasza przynależność wyznaniowa, nie? W Kościele katolickim no to to do takiego monstrum przeszło, wręcz jest nauka, że co, kto jest fundamentem w Kościele katolickim? Kto jest skałą? Papież. No i to, co on powie, nie? Ono to jest skałą, to jest oficjalna nauka katolicka, że skałą, na którym buduje się Kościół, czyli ty, jest Piotr, nie? Także to herezja taka, wiecie, z czystej postaci, nie? Ale warto też sobie to pamiętać, żeby nigdy się w tym takim najbardziej podstawowym sposobem nie utożsamiać ani z jakąś teologią, z jakimś nurtem. My reformowani, my tam jacyś starocerkiewnosłowiańscy, czy jacyś tam inni, nie? Z żadnym teologiem, z żadnym kościołem, nie? Że to jest moja matka, to jest mój fundament, to jest skała, na której buduję. Bzdury, nie? To jest moja rodzina, nie? To są moi współpracownicy. Ale Jezus jest skałą, Jezus jest fundamentem, na nim tylko chcę budować. Nie? Jeśli moi bliscy, jeśli mój Kościół odejdą od Chrystusa, to ja chcę pójść dalej za Chrystusem. To śpiewamy zwykle przy chrzcie, ale nie tylko. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Nie? To właśnie to znaczy. I część z nas no, przeżyła coś takiego, gdzie musieli zapłacić naprawdę wysoką cenę pójścia za Jezusem. Bo to Jezus jest skałą, Jezus jest fundamentem, nie człowiek, nie Kościół, nie teologia, nie wyznanie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także warto pamiętać, że tylko na Jezusie można budować i tylko na Jezusie mamy budować. Tylko do Niego mamy się odnosić jako do źródła naszego życia. Nie? Dobra, to te pierwsze dwa wersety mamy już troszeczkę ogarnięte. Jedźmy do dwóch następnych. Proszę o przeczytanie 12-13.
A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień.
Amen. No tu jest ta próba ognia. Oczywiście można by tam się długo zastanawiać, jaki ogień i tak dalej, ale no wiemy, że ten ogień jest z Bogiem związany. Nie? Już jak tam będziemy widzieć ten ogień, no to tam ja bym na to zbyt dużo czasu nie wkładał. Na pewno mamy takie, że Bóg jest ogniem trawiącym w innych miejscach Pisma, że po prostu tu jest oczywiście, zobaczcie, użyte jakby przez ogień, nie? Czyli jest to coś więcej niż nasze wyobrażenie ognia, ale no, jeśli ktoś widział jakiś duży pożar albo ognisko, nie? Jak ktoś już tam ma trochę lat, no to zwykle gdzieś widział coś takiego, no to wie, jak rzeczywiście ogień szybko działa i wypala wszystko, co jest palne, nie? Wszystko, co jest nietrwałe, to po prostu bardzo szybko znika, zostaje tylko to, czego ogień ruszyć nie może, bo jest właśnie ognioodporne. Nie? Także wszystko, co związane jest z tym, co się Bogu nie podoba, spłonie. Co się Bogu podoba, zostanie. Nie? No i teraz możemy Teraz się już dobierzmy w grupy, takie gdzieś, myślę, pięcioosobowe, pięcio-sześcioosobowe, żeby było parzyste, to trzy osoby odwracają się, następne trzy osoby do siebie nawzajem, także zróbmy ten ruch w grupach. Pierwsze to, jakie rodzaje, na jakie grupy możecie podzielić te materiały budowlane i jak to odnieść do codziennego naszego życia? Co reprezentują materiały z jednej grupy, co reprezentują konkretnie materiały z drugiej grupy i jaki będzie, że tak powiem, rezultat tego budowania? Jak te materiały zachowają się w dniu próby? Nie? Szczególnie to pytanie interpretacyjno-zastosowawcze, jakie, na przykład, co to jest słoma w naszym życiu, albo to, co to jest srebro, czy drogie kamienie. To jest, myślę, najciekawsze. Spróbujcie się z tym trochę zmierzyć w grupach. Dajmy sobie 5 minut na to. Czas start.
W naszej grupie, no wiadomo, podział jasny na dwie części, na trwałe i nietrwałe. No i te takie najmniej trwałe, no to jakie to propozycje, no to poza tym, że takie oddawanie się rzeczy światowe, podążanie za pieniędzmi, za karierą, też tutaj pada propozycja, nawet nałogi takie mogą być najmniej trwałe, bo to już takie najbardziej no, poświęcamy czas, na przykład nie wiem, jakieś zdarzenia typu tam gry komputerowe czy coś, a to najmniej zostawia po sobie jakiegokolwiek śladu, czyli takie tutaj było skojarzenie, że tak jak czy słoma, czy drewno się zwali, tak też i te nałogi nie będą widoczne. No i tak ogólnie podążanie za światem, a co do tutaj mówiliśmy, co do tych trwałych, czyli kamienie, złoto, srebro, no to między innymi tutaj oddawanie się służbie w kościele dla braci, pozostawianie po sobie uczniów, ewangelizacja, no bo tak jak fundamentem jest Jezus Chrystus, no to tymi trwałymi rzeczami to będzie to, co dla Jezusa możemy zrobić tutaj. I tutaj jeszcze do tej pierwszej grupy, dla kamieni, drewna i siana, to mi się przypomina też tutaj, padło u nas, że kościółkowość też, nie? Czyli to, że życie w kościele, to nie znaczy, musi oznaczać koniecznie, że jesteśmy po tej trwałej grupie, bo też możemy być, budować z drewna, z siana i ze słomy, no bo taka kościółkowość nie musi wcale oznaczać, że jedynie, że podążamy za Jezusem, nie? Czyli takie bycie w kościele, ale takie na pokaz, nie? To tutaj też u nas w grupie padło, bo to będzie po tej grupie takiej tych nietrwałych materiałów. No, to tak na szybko.
Dzięki.
No to ja tutaj podobnie ten podział jest taki trwałe i nietrwałe, tam łatwopalne i niepalne. Ja to odniosłem te budowle ze złota, srebra do drogich kamieni, do tego gromadzenia skarbów w niebie, a te łatwopalne wszystkie rzeczy, które tu czynimy na ziemi, których nigdzie tam ze sobą nie zabierzemy. Tak.
Dzięki.
No to my mieliśmy też podobnie jak inni, że właśnie te ze słomy to są takie zewnętrzne uczynki, nie duchowe, tylko takie właśnie światowe, na pokaz. A no, te drogie kamienie to są właśnie takie szczere też uczynki, które na przykład niosą pomoc innym ludziom, które są ważne, które się Bogu podobają.
Dzięki. Ktoś jeszcze?
Tutaj nas w grupie tak rozdzieliliśmy to na dwie też grupy, właśnie złoto, srebro, drogie kamienie. To są materiały, które są bardzo rzadkie i trzeba jakiś wysiłek do tego, żeby je znaleźć, tak? No, czyli tutaj tym głównym takim taką cechą to jest kopanie, nie? Czyli kopanie w słowie w Biblii, czyli szukanie tego źródła i trzeba tutaj też do tego pewnego wysiłku, jakiegoś rozumu, jakiegoś intelektu, żeby w ogóle znaleźć te skarby także.
Bardzo ciekawa obserwacja, nie? No bo głównie kierujemy się, no trwałe, nietrwałe, ogień przejdzie, nie przejdzie, spali się, nie? A tu ta grupa ciekawą myśl, że no, jedne są dość łatwo dostępne, czyli szybko nam przychodzi i łatwo użycie tego typu materiałów, czyli postępowanie w taki sposób, to nam łatwo przychodzi, a do tego trzeba wysiłku. Nie? To jest rzadkie. Nie? Czyli trudno zdobyć, nie? Czyli trzeba się ogarnąć. Nie? To, co wczoraj mówiłem, do wiary dodajcie, co? Pamiętacie? Cnotę, nie? Czyli przemiana moralna. Do cnoty co dodać? Poznanie. Nie? Do poznania najpierw samokontrola chyba była, nie? Dopiero potem wytrwałość, potem pobożność i dwa rodzaje miłości, braterska i ta najwyższa. Nie, że to jest pewien wysiłek, że zdobycie tego skarbu w niebie to nie przyjdzie nam łatwo. Człowiek myśli, o już jestem zbawiony, teraz już wszystko przede mną otwarte i tak dalej. Nie? A tu dopiero teraz zaczynają się prawdziwe zawody. To, co tam przed nawróceniem się nie liczy, bo tam nie miałeś mocy Bożej. Tam byłeś bezsilny. Tam to zawsze było, że przegrałeś. No i tyle. Nie? Ale teraz masz moc Bożą. Nie będzie łatwo, bo masz nawyki stare. Masz przyzwyczajenia. Masz wzorce wszystkie negatywne, jeśli żyjesz w świecie. Nie? Teraz musisz ty podjąć wysiłek na różnych polach. Tu czytanie Biblii było. Można braci dodać, nie? Czyli Kościół. Różne pomysły, nie? Czyli różne rzeczy ty musisz zrobić, żeby rzeczywiście te cenne rzeczy zacząć gromadzić w swoim życiu, a nie żeby tak z byle czego, że tak powiem, jak niesie prąd, budować dalej tak jak wcześniej. Nie? Że tu wysiłek jest potrzebny, nie? Że to są rzadkie, cenne rzeczy. Czy jeszcze? Widziałem, Piotr tu chyba chciał.
Jest raz. No my też myśleliśmy nad tymi palnymi, niepalnymi, nad różnymi przykładami. Też jeszcze pojawiło się szukanie swojej chwały, w tych palnych oczywiście, i szukanie chwały Boga. Na przykłady na to, no to wykształcenie się pojawiło, czyli takie dążenie, no to magister, inżynier, kolejne doktoraty, profesury, bez jakiegoś takiego konkretnego celu w życiu, no tak, żeby się bardziej gdzieś nadymać tą wiedzą, pochwalić, że to jestem profesorem. A w kontrze może być rozwój chrześcijański. Oczywiście też to może być zdobywanie tytułów, ale już w takim konkretnym celu szukania chwały Boga, później czynienia uczniów i pełnienia służby w Kościele, czyli to zaangażowanie w służbę, zupełnie inny cel zdobywania tego wykształcenia. No, może wystarczy.
Dzięki. Tu rozmawialiśmy na tym kursie budowania Kościoła, o tym, co jest najważniejszą cechą dobrze funkcjonującej wspólnoty. Te trzy, wiara, nadzieja i miłość. I z tych trzech najważniejsza jest miłość. Powiedzcie mi, na którym uniwersytecie nauczycie się miłości chrześcijańskiej? Jaki degree trzeba osiągnąć? Nul. To nie działa. To nie tu przyjdzie, nie stąd przyjdzie. Nie? I przyjeżdżają profesorowie i widzą kościół założony przez naturszczyka, który nie ma żadnego wykształcenia teologicznego, żadnego seminarium, żadnego dyplomu i tak dalej. Ale oni mówią, wow, chciałoby się żyć w takim kościele. Czyli zobaczcie, seminarium, dyplom, uniwersytet wam nie da tego, co najważniejsze. Da wam pewne rzeczy, ja nie jestem przeciwko, ale nie da wam najważniejszego. Bo to dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. Nie dyplomy, nie kursy. Łaska Boża, Chrystus w nas. To jest to, na czym się mamy koncentrować i to, co da właśnie ten rzadki, trwały, niepalny element w naszym życiu. Proszę, jeszcze widziałem tu Piotr.
Jeszcze można a propos tych materiałów dodać takie spostrzeżenie, że na przykład z drewnem, nie? Z drewna może być coś bardzo solidnego i wyglądające na coś solidnego. Nawet wiecie, ten brat zabaw, nie? Mamy tutaj z drewna. On jest solidny, ale jakby przyszedł pożar, to by została z niego kubka popiołu, nie? I możemy zbudować taką budowlę w życiu, która będzie robiła wrażenie, że jest solidna, ale jest nic nie warta, nie? A równie dobrze może być coś cennego, ale takiego niewidocznego, małego, nie? Tak jak może być pierścionek z jakimś tam cennym kamieniem, on on nie rzuca się tak bardzo w oczy, czyli na przykład może być, wiecie, jakaś taka służba gdzieś tam czyniona w cichości, gdzieś tam w kuchni, czy na przykład przy sprzątaniu, która będzie w oczach Boga czymś bardzo cennym, chociaż to nie będzie takie wow na pokaz dla wszystkich widocznych.
Dzięki. Bardzo też fajna obserwacja. Czy jeszcze? Tam Radek?
My tak króciutko trochę na śmieszno, ale prawdziwie, ale głównie powiemy, znaczy przede wszystkim powiemy o czym jest, tak egzemplifikację słomy, siana i drewna. Słoma to chamstwo i buractwo, siano to umiłowanie pieniążków, a drewno to taki sztywniak, co bardziej dla niego ważna tradycja niż szukanie wody.
O, no, poeci, brawo. Słoma z butów, siano w portfelu, tak? I kij w spodniach. Może być. Tu Piotr, widziałem, że walczy o głos od dłuższego czasu.
Tak, my podzieliliśmy oczywiście te drogocenne kamienie na takie, to są takie, są drogocenne, trwałe, rzadkie. Natomiast jeśli chodzi o taki podział tych gorszych, no to zwykłe, tymczasowe i niepospolite. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te pospolite i tymczasowe, to takie właśnie światowe życie, brak, napisaliśmy też to sobie, brak autorefleksji, czyli dokładnie chodzi nam o to, że mamy jakiś problem z charakterem i mówimy, że tacy jesteśmy, nie pracujemy nad tym, bo tak Bóg nas stworzył. A w drugą stronę, no to właśnie chodzi o te drogocenne kamienie, no to, że właśnie chcemy pracować nad sobą dla Chrystusa. Też dopisaliśmy tutaj małżeństwo, ogólnie życie rodzinne, no i także mamy tutaj jeszcze aktywne właśnie uczestnictwo w Kościele.
Okej, dzięki.
Jest jeszcze aspekt czasu, myślę, można do tego dołożyć, czyli no tak potocznie można powiedzieć, z siana i z tego można z jakichś drewnianych rzeczy wybudować w miarę szybko, a z kamienia buduje się trwale, ale dłużej to trwa.
To nam taka ciekawa przyszła do głowy, nie wiem czy pamiętacie, bajkę o świnkach i wilku, jak się schowały i tak jedna zbudowała właśnie domek ze słomy i wilk ją zmuchnął, potem z drewna też ją zmuchnął i ta trzecia właśnie najmądrzejsza zbudowała z kamienia, czy tam z cegły, nie pamiętam dokładnie, ale tak nam przyszło do głowy.
Dzięki. Pewnie ta bajka gdzieś mogła się z Biblii też wywodzić, może jakiś chrześcijanin, czy przynajmniej człowiek no, obcujący z mądrością Bożą biblijną, chciał to w taki sposób przekazać dzieciom. To jest też dobry wzór dla naszych tych wszystkich grup twórców filmowych, słuchowiskowych i tak dalej. Jak takie prawdy biblijne przekuć na życie zwierzątek, samochodzików, tam nie wiem, jakichś zabawek, nie? Zwierzątek. Różnie to tam bywa, ale no, to jest twórczość, która, zobaczcie, zapada, nie? I tu gdzieś w młodym wieku słuchałaś, czy słuchałyście tej bajki i teraz, wow, nakłada się, nie? Stąd właśnie w kulturze anglosaskiej jest ta taka bardzo znana opowieść o tym pielgrzymie, nie? To jest taka, obok Biblii, chyba najbardziej popularna lektura wśród młodzieży i dorosłych krajów tradycyjnych, tych anglosaskich, nie? Bo tam właśnie za pomocą różnych takich alegorii z życia, różne obrazy biblijne, pokus życia chrześcijańskiego są pokazane. Dobra.
Jeszcze,
proszę. Jeszcze tata.
No, żeśmy doszli ogólnie do takiego, tam w szczegóły trochę wchodziliśmy, jak to może być, ale ogólnie doszliśmy do takiego wniosku, trudno tu coś dodać więcej, tylko co było powiedziane, ale że te budowle z siana, słomy i drewna to się biorą z pożądliwości, a ze złota i srebra i drogich kamieni z poświęcenia. Nie?
No, bardzo ładne też takie. Tam bym dodał spychy i pożądliwości, bo myślę, że spora część złych decyzji wynika z tego, że jesteśmy zadufani w sobie. Myślimy, że moje jest prawdziwe. Nie? To, co mi się wydaje, to tak właśnie jest, a reszta głupia. Nie? I ile u takich naszych braci i sióstr już gdzieś się wykoleiło właśnie z tego powodu. Być może to jest, wiecie, związane z, też z pożądliwością, ale tu bym dał właśnie pycha i pożądliwość, a tu poświęcenie, bardzo ładne rozdzielenie, jeśli chodzi o te materiały budowlane. Zobaczcie, jest taki werset, o ile dobrze pamiętam, też w liście do Koryntian, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie, nie? Czy jecie, czy wiecie, każda nasza najdrobniejsza czynność może być, że tak powiem, przemyślana pod kątem służenia Bogu, albo nie. Albo może być taka przypadkowa, nie? To nie oznacza, że to jest zaraz źle, nie? Czy bardzo źle, nie? Ale warto, czym bardziej dojrzewamy w Chrystusie, oceniać takie całkowicie nawet trywialne, czy takie pospolite rzeczy, na przykład co jem, nie? Ja nie chcę tutaj diet różnych polecać i tak dalej, nie? Ale trochę to jest też ważne. No bo to, co jesz, jak jesz, kiedy jesz, to się przerzuci na twoje zdrowie, nie? Na twoje funkcjonowanie w jakiś tam sposób, że wiesz, albo senny, albo świeży, albo jakiś tam, nie? Niektórzy stosują te dopalacze, tu widzicie takich gości z takimi rurkami do głowy, nie? I tam zasysają coś cały czas, no to właśnie, właśnie, żeby tam lepiej funkcjonował ekspres do kawy, mniej więcej podobna, czy herbata, nie? Że no, chcemy być bardziej aktywni, trzeźwi, skoncentrowani, nie? I stosujemy różne rzeczy, no to też pomyślmy o trybie życia. Tu Marek zachęcał mnie i innych, że właśnie ci, co najbardziej potrzebują, przespali ten czas, nie? Ale warto trochę o tym też pomyśleć, nie? Dalej, czyli element naszego funkcjonowania. Czy jecie, nie? Czy pijecie, czy śpicie, jak śpicie, no to będzie wasze funkcjonowanie takie, nie? Dalej będzie wasz wygląd jakiś tam, nie? I ten wygląd też ma różne aspekty, nie? Że albo będzie mało estetyczny, albo bardziej estetyczny, albo będzie widać, o, to jest człowiek zdyscyplinowany, a ten człowiek jest nieumiarkowany. Nie? To przecież widać po was. Po mnie też niekiedy. Teraz trochę mniej. Nie? Ale to jest dla mnie, była to silna motywacja, że zobaczcie, jak ja będę miał taki bebol, nie? To każdy, kto spojrzy, to będzie widział, że ten człowiek jest niezdyscyplinowany. On nie potrafi swojej lepu na jedzenie zatrzymać. No to jak on zatrzyma poważniejsze rzeczy, nie? My na przykład, to pokazuje jedno z zastosowań, nie? Czy jecie, czy pijecie. Trochę nad tym jeszcze też pracujemy, ale trochę mniej, że na przykład nawzajem byśmy recenzowali swoje zakupy, nie? Jak ktoś kupuje nowy samochód, to się pytał inny, słuchaj, czy ja naprawdę potrzebuję nowego samochodu, czy tylko mi się tak ubzdurało, nie? Bo kolega se kupił, no i mnie też tam kręci, nie? I to dla wielu chłopaków było to pomocne. I dochodziliśmy do wniosku, przecież działa, lepszego, nie będzie lepszego, nie? Ja mam samochód 20 parę lat i od czasu do czasu mnie nachodzi, może bym se zmienił, a więc co ja kupię? No jakiś złom nowy, co się rozpadnie i będzie miał tam czujniki, co będą wariować, no to jeździ, miocy, nie miocy i tak dalej, nie? Każdy, kto ma taki samochód gdzieś z okolic jeszcze tych 2000 lat, to wie, że to są samochody nie do zajeżdżenia, nie? No i się zastanów, czy naprawdę chcesz wchodzić w kłopoty, nie? Chcesz się pakować w gips i różne rzeczy, nie? To tak, wiecie, tak samo budowa domu. Wchodzić, nie wchodzić, bo to ci zeżre parę lat życia, nie? Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, przecedźcie to przez kontrolę, czy to służy najlepiej w możliwej mojej sytuacji budowaniu Królestwa Bożego, czy też będzie mnie odciągało. I możesz pomyśleć, ale to mnie tylko na pół roku odciąga. A jakby w te pół roku coś się zmieniło i byś miał zrealizować werset ten, teraz przeczytam z interlinearu. Każdego czyn widoczny stanie się. Nie? To jest tak trochę inaczej. Ten bowiem dzień wykaże, bo w ogniu się jest objawione i każdego czyn jest jaki jest.
Ogień ten wypróbuje. Jeśli czyjś czyn wytrwa, który nadbudował, zapłatę weźmie. Jeśli nie, spali, dozna straty i tak dalej. Obiecałem wam jeszcze jeden werset, też z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł opisuje też ten sąd. To zobaczmy, to jest drugi, do Koryntian, 5:10. Znowu w pierwszej części drugiego listu, znowu zobaczcie do tego samego, ale już krócej apostoł Paweł nawiązuje. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele. Dobre czy złe? Zobaczcie, że złe to niekoniecznie oznaczają takie potępienia godne przez ludzi, nie? Tam mówiliśmy słoma z drewna, fajne rzeczy można budować i tak dalej, nie? Że to, co ma nami kierować, to jest wybór najlepszego. Pamiętacie, jak Jezus z dwoma kobietkami rozmawiał? Jedna mówi, weź ty ją zagoń do roboty tu ze mną, bo się leni. No nie. Tobie się wydaje, że to, co ty robisz, jest najważniejsze. Ale rzeczywistość jest trochę inna. To ona wybrała najlepszą cząstkę. Czyli zobaczcie, my mamy cały czas oceniać i będą rzeczy rzeczywiście się, że tak powiem, atakować w naszym życiu i głowie. Ludzie będą, rodzina będzie czegoś oczekiwać i tak dalej, nie? A ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby wybrać właściwą cząstkę. Coś, co jest rzadkie, trudne, ale jest dobre, czyli podoba się Bogu, czyli jest zgodne z objawioną Jego wolą. Do domu, no to akurat tutaj, nie? Takie przemyślenie, co ci może pomóc być bardziej uczulonym, pilnym w tym, by wybierać złoto, srebro, drogie kamienie do budowania swojego życia. Co ci może pomóc? Zastanówmy się, tu już każdy sam, możemy jutro od tego rozpocząć kilka waszych jakichś pomysłów. Oczywiście to jest twoja odpowiedzialność, ale Bóg dał pewne elementy też życia i społecznego, i intelektualnego, które mają nas w tym wspierać. Oczywiście można też zadać sobie pytanie przeciwne. Co mnie odciąga? Nie? No i wtedy z tego zrezygnować na rzecz czegoś mądrego. To który z panów by się pomodlił na koniec? Ktoś ma mikrofon? Proszę.
Panie Ojcze, dziękujemy ci za to spotkanie. Dziękujemy ci za te wszystkie myśli i wnioski, które tutaj wyciągnęliśmy za tą pracę w grupach, że odkryliśmy tutaj parę nowych rzeczy. Prosimy cię o wytrwałość i odwagę w zastosowaniu tego. Prosimy cię też o dobry dzisiejszy dzień, byśmy dawali swoim zachowaniem też dobre świadectwo, byli zachętą dla innych. Amen.